Problem z głowy.
Problem.
Problem.
Z problem. Głowy.
Problem.
Z problem.
Problem z głowy. Problem z głowy.
Problem z głowy w radiowej jedynce. Nina Karczmarewicz. Dobry wieczór Państwu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o samotności w związku, a po audycji otrzymaliśmy mnóstwo maili od Państwa właśnie na temat Państwa relacji w związkach. Było też dużo próśb o to, żeby kontynuować temat związków. Zatem dziś będzie o tajemnicach w związku i granicach prywatności. Czy rzeczywiście wszystko, co jest moje, jest i Twoje? Także w sferze wiedzy na swój temat. Problem z głowy w radiowej jedynce do godziny 22. Zapraszam. To jest audycja Problem z głowy w radiowej jedynce. Dziś rozmawiać będziemy o granicach prywatności w związku. Czy mamy prawo do swoich spraw i tajemnic? Czy powinniśmy partnerowi mówić o wszystkim, bo w końcu jesteśmy ze sobą tak blisko? A jak kwestie tajemnicy w małżeństwie postrzega prawnik? Czy niepowiedzenie partnerowi wszystkiego o swoim życiu może być przyczyną prawnych problemów? Agnieszka Ciecierska pytała o to adwokata Marcina Zaborka.
Niepowiedzenie wszystkiego na pewno zmniejsza ryzyko powstania prawnych problemów. Powiedzenie wszystkiego w sytuacji konfliktu może z kolei być wykorzystywane w potencjalnych postępowaniach sądowych. Hipotetycznie, mamy małżonków, jeden z małżonków dopuszcza się zdrady. Pytanie, mówimy o tym drugiemu małżonkowi czy nie? Jeżeli tak, to z jakich powodów mówimy? Część osób mówi po to, żeby poczuć się lepiej i oczyścić się ewentualnie z problemu, szukać wybaczenia, nie wiem, ratować małżeństwo, ratować związek, ale zdarzają się sytuacje, gdzie za powiedzeniem czy przyznaniem się do zdrady konsekwencją jest postępowanie rozwodowe i ewentualna wina w rozwodzie. No bo małżonek zdradzony nie chce wybaczyć, ergo wnosi sprawę do sądu o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka, który dopuścił się tej zdrady. Jaka jest konsekwencja? Przyznaliśmy się, mamy postępowanie rozwodowe i potencjalną wyłączną winę w rozkładzie pożycia.
Tajemnica w związku to jest tylko kwestia zdrady?
Zdrada może prowadzić do konsekwencji prawnych. Natomiast tajemnica, że mamy jakieś zainteresowania, chodzimy w ukryciu na kurs tańca, bo chcemy się poczuć troszeczkę niezależni, nie ma wpływu na konsekwencje prawne. Może co najwyżej wpłynąć na jakąś urażenie czy na doraźny konflikt między małżonkami, który w żaden sposób nie powinien w normalnym związku wpłynąć na postępowanie rozwodowe. Jeśli chodzi o kwestię ujawniania swojego życia przed drugim partnerem, no mieliśmy kiedyś przykład w naszej kancelarii, gdzie podczas sprawy, która toczyła się, a była związana z jedną z małżonków, wyszła okoliczność, że pani przed ślubem przez kilka lat pracowała w agencji towarzyskiej. No pan jak się dowiedział, całkowicie przez przypadek, w sprawie niezwiązanej z samym małżeństwem, no przeżył lekki szok, mówiąc delikatnie. Trochę się załamał, musiał chodzić na terapię. Nie wiem, czy małżonkowie wrócili do siebie, on wyprowadził się na jakiś czas, natomiast gdzieś to jednak zaważyło na ich relacjach. No bądź co bądź, była to historia sprzed małżeństwa, dotyczyła jej, ale on o tym nie wiedział. No przeżył duży stres.
Czy w pana przypadku zdarzały się na przykład sytuacje, gdzie tajemnice dotyczyły nie zdrady, nie takich związków emocjonalnych, tylko na przykład spraw finansowych, majątkowych?
Oj, bardzo dużo jest takich spraw i to jest chyba największa ilość problemów w relacjach małżeńskich. Często się zdarza, że małżonkowie nie chcą być transparentni w tym zakresie. Każdy chce mieć swobodę wydatków. Zazwyczaj jest to drugie dno. Nie mówię, że to musi być zdrada, ale to może być jakieś hobby, jakaś pasja, zbytnia rozrzutność albo tylko i wyłącznie nasze egoistyczne potrzeby. Mieliśmy przypadek pana, który nie chciał pokazywać, na co wydaje pieniądze. No pani musiała w końcu iść o zasądzenie alimentów do sądu. Okazało się, że pan rzeczywiście nie pokazywał tych swoich wydatków. W sądzie się tłumaczył, że nie ma pieniążków, a kupował koszulę Hugo Bossa, Pierre Cardin. To była ta marka, która na nim, jak on to twierdził, najlepiej leży. Pytanie, czy to było uzasadnione? No nie było uzasadnione, było podyktowane czystym egoizmem.
Z tajemnicą też wiąże się kontrolowanie i sprawdzanie i szperanie w życiu człowieka i szukanie tych tajemnic. Mówię o sytuacji, w której jeden z partnerów zaczyna właśnie tropić tajemnicę w życiu drugiego. Czy to tak naprawdę jest naruszenie prawa?
Może być naruszeniem prawa. Jeżeli się odbywa bez wiedzy i bez woli, a wychodzi na jaw, że taka sytuacja miała miejsce, jak najbardziej pociąga to za sobą konsekwencje prawne. To jest poznanie hasła do maila w sposób niewłaściwy, włamanie się na skrzynkę mailową, to są wszystko przestępstwa. To już można odpowiadać karnie za takie zachowania i za takie rzeczy. Oczywiście to musi wyjść, a zdarza się, że osoby sobie nie zdają sprawy z tego, że ich korespondencja jest na bieżąco wertowana przez drugiego małżonka, partnera. To się zresztą w sprawach rozwodowych nagminnie zdarza.
Z pana doświadczenia zawodowego, częściej tajemnice mają kobiety czy mężczyźni?
Myślę, że porówno. To kobiety zdradzają i mężczyźni zdradzają. Każdy z małżonków ma jakieś swoje tajemnice.
Tak wygląda perspektywa prawnika, a jak tajemnice w związkach widzi psycholog, psychoterapeuta, o to będziemy pytać naszego gościa już za chwilkę.
Tajemnice zawsze jakieś powinny być, ale związek opiera się głównie na szczerości, więc nie wolno przesadzyć.
Niesie to same złe konsekwencje. Rodzi się przez to kłótnia. Pojawia się niepokój, że może ktoś drugi okłamać, jeśli się jedna osoba dowie o pierwszym kłamstwie.
Jakieś niedopowiedzenia, jakieś dziwne znajomości, drugie życie. Absolutnie nie.
No pewnie, że nie. Po co tajemnice? No to już nie związek.
Chyba, że są to niespodzianki, no to wtedy jak najbardziej. Natomiast ja generalnie wychodzę z takiego założenia, że szczerość w związku to jest podstawa.
Może to popsuć związek, ale nie powinno być tajemnic. To znaczy, chodzi o zdradę na przykład. Mnie się to nie zdarzyło, ale żebym zdradził żonę, to ona powinna o tym wiedzieć. Trudno, ten związek się rozpadnie, albo nie. Jeżeli się nie rozpadnie, jest super. Tą samą odpowiedź dałaby moja żona, czyli jakby druga strona, że jednak lepiej wiedzieć, niż nie.
Trzeba mieć swoje jakieś tajemnice, wiadomo. Chłopak ma swoje, dziewczyna ma swoje. Chłopak może mieć takie, ile na przykład pieniędzy samochód wsadza lub ile ma swoich odłożonych.
Ja się nigdy nie pytałam, nigdy nie sprawdzałam jego szuflad ani jakichś notesów.
Powinno się zawsze mówić prawdę. Mówię to przy mojej żonie.
Wiem, że nie zabrzmi to prawdopodobnie, ale ja nigdy nie miałam tajemnic.
U mnie w domu jest tak, że ja, gdybym wszystko wykazywał żonie, to dzisiaj nie mielibyśmy gdzie mieszkać. Ona nie może wiedzieć o tym, ile ja naprawdę zarabiam, bo ona to wszystko wyda. Czyli w sprawach finansów, to może bym jednak powiedział, że może powinna być jednak ta tajemnica.
W studiu Robert Rutkowski, psychoterapeuta, nasz gość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jedna z pań w sądzie powiedziała, po co tajemnice, to już nie związek.
Różnie definiujemy słowo tajemnica. Znaczy, my sami dla siebie jesteśmy tajemnicą. Człowiek się każdego dnia rano budzi i tak naprawdę decyduje o tym, kim chce być. Ciężko przewidzieć dzień wcześniej, kim będę następnego dnia, to zależy od tego, co mi się śniło, jak mi się spało i o czym myślę z samego rana, czy myślę wieczorem. A co dopiero drugi człowiek? My sami dla siebie jesteśmy nie do końca odgadnieni, natomiast w partnerstwie, w byciu razem tajemnica jest, rzekłbym nawet, elementem niezbędnym. Oczywiście mówię o tajemnicy w sensie takim trochę filozoficznym, psychologicznym, żeby odkrywać drugiego człowieka, żeby wiedzieć, że czekają nas naprawdę cały czas różne miłe zaskoczenia.
Mówisz, że tajemnica w związku jest czymś niezbędnym. Czemu miałaby służyć?
To jest paliwo. To jest ten taki delikatny, minimalny stymulant. Podobnie jak kortyzol, hormon stresu napędza nas do działania, podobnie również warto mieć margines pewnych niedomówień, margines czegoś, co bym nazywał pragnieniem zdobywania swojego partnera. Jeżeli mam atrakcyjną żonę, partnerkę i ta moja partnerka podoba się mężczyznom, to mnie to schlebia. Natomiast jeżeli ja mam zaindukowaną obsesję, że jej uroda, jej atrakcyjność człowiecza, kobieca może przysparzać mnie stresu, napięcia, to ja mam problem. To jakby ja tutaj nie mam zaufania. Znaczy, tajemnica ma być, powinna być, natomiast ja sobie nie wyobrażam związku bez zaufania. Jeżeli to zaufanie zaczyna siadać, zresztą z tego żyją agencje detektywistyczne. Ja jestem za pełną jawnością, stuprocentową jawnością, otwartością, bez żadnych tajemnic w sferze ekonomicznej w związku. Miewam pary, które się rozstają. Mam teraz przed oczami mojego przyjaciela, który się rozwiódł, ponieważ partnerka ukrywała profity. Okazało się, że ma jakieś konto. I nie było to związane. Znaczy, jego to tak zabolało, że on sobie z tym nie poradził. Natomiast jestem za tym, żeby w tej sferze psychologicznej była ta mgiełka tajemniczości. Znaczy, jestem za tym, żeby była pewnego rodzaju eksterytorialność emocjonalna, żeby ten związek nie polegał na tym, że jest pełen ekshibicjonizm, bo pełen ekshibicjonizm jest też diagnostyczny, też pokazuje nam, że potrzebujemy komuś się wyspowiadać, potrzebujemy komuś opowiedzieć o różnych swoich dylematach, wątpliwościach. Nie ma idealnego związku, wzorzec związku nie leży w Sevres pod Paryżem i możemy sobie dopasować. To jest kwestia predyspozycji mojej partnerki, to jest kwestia moich różnych umiejętności. Jeżeli za bardzo będę ekshibicjonistyczny, mogę moją neurotyczną partnerkę, załóżmy, w jakiś sposób ciągle niepokoić. Ona może ciągle się czegoś obawiać. Więc tutaj oczywiście wzorca nie ma i nie będzie. Mój punkt widzenia dojrzałego faceta będącego w szczęśliwym związku i w wielu związkach kiedyś jest taki, że ta tajemnica, to niedomówienie jest paliwem, jest siłą napędową również po to, żeby się starać.
Wróćmy do tej tajemnicy na temat własnych finansów, o czym wspomniałeś i przytoczyłeś przykład mężczyzny, który wniósł pozew rozwodowy właśnie dlatego, że partnerka miała osobne konto, o którym on nie wiedział. Dlaczego nie mielibyśmy prawa do własnych finansów i nie mówienia? To jest jakiś nasz margines bezpieczeństwa.
To zależy od tego, co mamy w głowie. Akurat ten mężczyzna miał wtedy, będąc człowiekiem mogącym być aktywnym zawodowo, mającym wykształcenie, predyspozycji, nie będącym takim leniuchem, który po prostu sobie gdzieś tam wszystko lekceważy. Nie, on miał trudny czas wewnętrznie. On był bardzo zagubiony. Zaczęły się pojawiać substancje odurzające i depresja wynikająca z faktu, że nie może przez kilka lat znaleźć pracy w swoim zawodzie. Więc to go tak ubodło, jakby poczuł się, że jest jeszcze gorszy niż faktycznie o sobie myślał.
Może nie chciała go ranić, pokazując mu, zobacz, ja sobie radzę.
On miał z tym problem. Oczywiście intencje to jest jedno, a fakty są drugie. Znaczy ona nie uwzględniła, bo on się przypadkiem o tym dowiedział. Gdyby to było ustawione, może ustawione to jest złe słowo, ustalone wcześniej, dogadane, że mamy swoje konta i gdzieś tam mamy swoją świnkę, choćby to było konto bankowe, to byłoby to okej, ale to było całkowicie poza plecami tegoż partnera i tak to w nim zagrało, że nie wyobrażał sobie dalej budować zaufania.
Wróćmy do początków związku. Dwoje ludzi poznaje się, są absolutnie sobą zafascynowani, bo ten scenariusz zawsze jest taki sam, mimo że każdemu się wydaje, że przeżywa wyjątkową historię. Chcą wiedzieć o sobie wszystko, także o przeszłości. W materiale, w rozmowie z prawnikiem pojawiła się opowieść o mężczyźnie, który przypadkiem dowiedział się o trudnej przeszłości swojej żony, która nie pasowała mu. Ile z tej przeszłości mamy powiedzieć?
Mam znowu przed oczami parę, konkretną parę, która w tej chwili ma 6-letniego synka. Nie mieszkają w Polsce, są to Polacy i poznali się w agencji towarzyskiej. Są szczęśliwą parą. Przeszłość tej kobiety została zaakceptowana przez tego mężczyznę i oby tak było zawsze, oby on jej nigdy nie wykrzyczał w nerwach, bo ja ciebie wyciągnąłem z bagna. Jeżeli tak ma zrobić, to lepiej niech zacznie nad tym pracować i pójdzie do specjalisty, żeby tego nigdy więcej nie uczynił, jeżeli mu się to wymsknęło. My możemy wszystko zaakceptować pod warunkiem, że naprawdę jest to, co nazywamy tak bardzo patetycznie miłością. Miłość wybacza wszystko. Natomiast jeżeli jest coś ukryte, jest coś bardzo bolesnego, to znowuż są to strasznie indywidualne kwestie. Jeżeli kobieta rzeczywiście miała taki jakiś tam swój czas parania się tym najstarszym zawodem świata, to mogła, dopasowując sobie jakby cechy charakterologiczne swojego partnera, przewidzieć taką sytuację, że ona może mieć miejsce i uprzedzić ten jakiś taki atak, uprzedzić tę destrukcję. Ja nie jestem za tym, żeby też do końca wszystkiego mówić, ale w tej konkretnej sytuacji jest to jednak duży kaliber. To jest podobnie przeszłość narkomańska u kogoś. To jest podobnie u kogoś przeszłość...
Mówić o takiej przeszłości.
Jeżeli
to jest przeszłość kompletnie zamknięta, długotrwały epizod życia, ale zamknięty.
To jest życzeniowe myślenie, dlatego że ciężko opakować naszą przeszłość, wsadzić do butelki i wrzucić do jeziora albo do morza. Człowiek, który miał jakiekolwiek, nie wiem, incydenty pojedyncze, gdzie w grę wchodzili inni ludzie, to my nie możemy tego, bo musielibyśmy tych ludzi również wsadzić do butelki, prawda? Zawsze się gdzieś wcześniej czy później może pojawić ten tak zwany trup w szafie. Więc bardzo często dobrze jest zrobić ten coming out, ujawnić siebie dla swojego własnego dobra i być lojalnym, uczciwym względem tej drugiej osoby. Natomiast w tej kwestii mam taką opinię, żeby to ujawniać, natomiast tak zwane normalne życie szare później, jestem za tym, żeby nie być ekshibicjonistą emocjonalnym do immentu, bo od tego są gabinety, od tego są specjaliści, żeby nie robić sobie na przykład z żony czy z męża terapeuty, psychologa.
Mam problemy w pracy, jest mi trudno, idę z tym do partnera czy partnerki, czy właśnie do terapeuty albo koleżanki i kolegi. Czy mam obciążać swoimi trudnościami, na które nasi partnerzy tak naprawdę niewiele mogą realnie poradzić, ale tylko po to, żeby się wypłakać?
Jeżeli jest to związek ludzi dla siebie ważnych, no to jeżeli dla mnie moja kobieta jest ważna i ja widzę, że ona ma stężałą twarz, jeżeli jest zaniepokojona, ma smutne oczy, no to przecież ja zacznę projektować. Ja zacznę cudować, co tam się dzieje. Może mnie już nie kocha i tutaj moja neurotyczna osobowość, załóżmy, gdybym taką miał, natychmiast to będzie pokarm dla mojego niskiego poczucia wartości. I zacznę właśnie śledzić, sprawdzać, kontrolować, a w tle może być tylko i wyłącznie na przykład jakiś trudny czas w pracy. Więc lepiej zawczasu powiedzieć, wiesz co, kochanie, mam chwilowe problemy w pracy. Nie chcę rozmawiać o szczegółach, ale to jest główna przyczyna. Natomiast jeżeli jest to, już idzie w jakąś obsesję, w stany lękowe, to powinniśmy absolutnie poinformować partnera o tym, że pracujemy nad tym i iść do psychiatry, iść do psychologa, może w tej kolejności do terapeuty, psychologa, a dopiero w ostateczności do psychiatry. Mhm. Lepiej uprzedzić partnera, co się z nami dzieje i jaka jest przyczyna naszych emocji. Znaczy, w ogóle to jest świetna okazja, żeby powiedzieć, że bycie uczciwym i mówienie prawdy się generalnie opłaca. To jest absolutna kalkulacja. Taka stricte psychologiczna, ponieważ człowiek, który ma coś do ukrycia, który cały czas nerwowo przeszukuje telefon, czy skasował wszystkie maile od swojej, załóżmy, kochanki, czy ma jakieś lewe interesy, o których nie mówi, to są naprawdę nieszczęśliwi ludzie. To są ludzie, którzy czasami się szczycą w towarzystwie takim podwójnym życiem, no to szczególnie jest u mężczyzn bardzo często spotykane, niestety, ale to jest dopust, to jest autentyczny dopust. Życie w takim ciągłym stand-by'u, w takim ciągłym napięciu jest nieznośne.
Mówisz, mówić wszystko, bo to się po prostu zwyczajnie opłaca.
Nawet nie mówić wszystkiego. Żyć tak, prowadzić takie funkcjonowanie, żeby nie trzeba było mieć różnego rodzaju baboli, które trzeba wyeksponować.
Czy mówić o zdradzie, ale takiej, która się przydarzyła raz, a nie jest to romans, który trwa x miesięcy. Mówić czy nie mówić?
Mam teraz w gabinecie dziewczynę młodą, 20-paroletnią, której chłopak powiedział właśnie o takim klubowym incydencie, który się zakończył seksem.
I co zrobić z taką informacją? No,
dziewczyna jest załamana, dziewczyna jest w terapii, dziewczyna próbuje się dźwignąć, ponieważ to mężczyzna jej życia. Natomiast to, co uczynił ten człowiek, ewidentnie zrobił sobie krzywdę również, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, kłamstwo się nie kalkuluje i ten poziom napięcia jest uciążliwy. Postanowił obarczyć również swoją partnerkę tym, co go gniecie. I on właściwie powiedział to nie dla dobra związku, tylko powiedział to dla swojego zwykłego egoizmu. Jeżeli chłopie, żeś to zrobił, to się licz z tym, że możesz tę kobietę stracić, ponieważ zrobiłeś to na zasadzie wyspowiadania się. Jeżeli miałeś z tym problem, właśnie idź do specjalisty i nie obciążaj swojego partnera taką wiedzą, taką informacją. To jest twój kłopot, twój problem. Ponieważ załóż to, że być może ta kobieta sobie, ty sobie z tym poradzisz za jakiś czas. Natomiast ona być może sobie z tym już nigdy więcej nie poradzi. Jeżeli decydujesz się na zdradę, jeżeli podejmujesz krok, to jest to naprawdę bardzo poważna decyzja. Dlatego, że to później może owocować tym, że żyjemy w tym poczuciu winy przez resztę swoich dni.
Jak zrobiłeś krok do zdrady, to potem gryź się z tym sam.
Dokładnie.
Odwróćmy sytuację. Kobieta albo mężczyzna, którzy zdradzili, nie mówią o tym, ale ich partner czy partnerka coś podejrzewają i zadają pytania. Jeśli w zaparte?
To już jest indywidualna kwestia, naprawdę. To jest taka sytuacja, która powoduje, że znika zaufanie. Znaczy, że znika zaufanie. I jeżeli ten związek jest głęboki, jeżeli mamy poczucie, no tu jest kolejny temat, jakby kwestia wybaczania. Ja znam pary, które po takich incydentach stały się jeszcze bliższe sobie. To zależy od tego, czy znowuż kwestia indywidualnego podejścia, indywidualnej predyspozycji. Muszę brać pod uwagę empatię. Muszę współodczuwać, muszę się zastanowić, jak to odbierze moja partnerka czy mój partner. Czy powiedzenie o tym nie spowoduje u niego problemów emocjonalnych, psychicznych. Więc tutaj jakby nie ma jednoznacznej, dobrej odpowiedzi, że trzeba zrobić tak czy tak. To jest kwestia diagnozy całego kontekstu, całej sytuacji, jak nam blisko jest ze sobą. Kobiety wybaczają bardzo często i ten związek dalej funkcjonuje. Bardzo często dobrze jest pójść na terapię rodzinną. No, jeżeli rzeczywiście sprawa się, mówiąc kolokwialnie, wysypała, mleko się rozlało, no to już trzeba na własny użytek podjąć taką decyzję z własnym sumieniem. Czy mam o tym powiedzieć, rozgrzeszyć i czekać na rozgrzeszenie.
Znowu skalkulować, używając...
Absolutnie skalkulować.
Mężczyźni, jak i kobiety, zdarza się, że zadają pytania... A jaki był, czy jaka była ta przede mną? A ile ich było? A jakie były? A co umieli albo umiały robić? Czy musimy odpowiadać na takie pytania? I co w sytuacji, kiedy kobieta lub mężczyzna mówią, to jest moja przeszłość, a na to odpada argument, no ale ja ci powiedziałem, czy powiedziałam, a ty mi nie mówisz.
Jest taka zasada w psychologii. Nigdy nie proś o coś, czego nie chcesz otrzymać. Bo my sami nie zdajemy sobie sprawy, że prosząc o coś, niekoniecznie to, co usłyszymy, jest zgodne z naszymi oczekiwaniami.
Bo nie usłyszymy, że on czy ona byli gorsi albo źli.
No więc właśnie, więc to jest prośba znowuż o szczerość, a ta szczerość niekoniecznie się, mówiąc kolokwialnie, będzie kalkulować.
Ona waży coś.
To jest bardzo czasami ciężka waga i to dotyczy obu stron. W nowym związku tak naprawdę partner sam decyduje o tym, co chce o swojej przeszłości opowiedzieć, licząc się z tym, jakie będą konsekwencje z faktu, gdy coś powie lub czegoś nie powie. To jest indywidualna kwestia. Jeżeli ma problem z kalkulacją, to niech porozmawia z kimś bardziej doświadczonym życiowo od siebie. Niech zasięgnie porady, co byłoby dobre dla związku, by go cementowało, a co nie. Ja z własnego podwórka, jakby swojego doświadczenia powiem, ja niespecjalnie byłem zawsze zainteresowany przeszłością moich partnerek, bo po co miałbym to wiedzieć? Jeżeli ja znowuż będę się porównywał i chcę usłyszeć, tak, ty byłeś najlepszy dzisiaj w nocy, nikt nie był lepszy od ciebie, mój najdroższy, kochany Supermanie, no to wtedy znaczy to dowodzi, że jestem, mam deficyty, że szukam potwierdzenia u innych ludzi. Zresztą wielu mężczyzn szuka potwierdzenia swojej męskości, swojej atrakcyjności właśnie przez seks. To są ci tak zwani, mówiąc kolokwialnie, bzykacze, motyle, które krążą po tym padole po to, żeby w każdym nowym związku potwierdzić swoją męskość, swoją atrakcyjność, bo nie są w to wyposażeni na poziomie podstawowym. Podobnie jest z kobietami, tylko że w drugą stronę. Zdarzało mi się w gabinecie rozmawiać z kobietami, które seks traktowały instrumentalnie, ale to słowo instrumentalne, no i ta instrumentalność jest też nie taka jednoznaczna, bo one chciały się po prostu przytulić. Przytulenie było ważniejsze od samego seksu.
Też myślę o lojalności wobec naszych byłych partnerów, która w zasadzie im się należy.
Bardzo dobre słowo. Bardzo mi się to podoba, to co powiedziałaś. Absolutna lojalność względem naszych byłych partnerów. To jest to samo, to co wczoraj miałem w gabinecie matkę, 10-latka, która ma bardzo trudną relację z ojcem tego chłopaka, są po rozwodzie wiele lat i ona, tak mi się spodobało, nawet jej o tym powiedziałem, bo bardzo mówiła ładnie o facecie, o którym ciężko mówić ładnie, bo również buduje ten obraz temu dziecku, które i tak czy tak potrzebuje ojca, choćby był największym draniem, więc budowanie tego obrazu względem właśnie swoich dzieci, u swoich dzieci, względem naszych byłych partnerów, to jest wielka sztuka, to jest wielka umiejętność. i zachowanie ich w pamięci i właśnie ta lojalność względem nowych partnerów, znaczy względem starych partnerów w stosunku do nowych.
Czy masz jakąś receptę, jak budować tą swoją przestrzeń, swojej indywidualności i tożsamości w związku, czyli w pewnym sensie i w cudzysłowie może tej tajemnicy trochę na swój temat, ale żeby nie naruszać granic partnera albo żeby to wszystko się mieściło w ramach zdrowego związku?
No to pytanie jest piękne, bo ono jest od razu odpowiedzią, jak to zrobić. I rzeczywiście te słynne półki z kasetami w dawnych czasach mojej młodości, czy teraz z płytami, gdzie zamieszkujemy razem i nagle nie dotykaj moich płyt, prawda? Czy nie dotykaj moich zabawek, mój męski świat, moje narzędzie i odwrotnie kobieta, która próbuje wszystko przeformułować. Rzeczywiście ja często pokazuję w gabinecie moim pacjentom dwa okręgi. On, ona, jeden okrąg, drugi okrąg. I te okręgi powinny tak naść na siebie ze zbiorem wspólnym.
Jest tak, pewien, czyli bo nie widzimy w radiu, czyli...
Jeden element jest wspólny, gdzie one delikatnie na siebie nachodzą. One delikatnie na siebie nachodzą, natomiast jest duża eksterytorialność u niego i jest też większa część eksterytorialności u niej. Jest zbiór wspólny. To są, tam jest właśnie miejsce na wspólne pasje, zainteresowania, ale warto dać przestrzeń. I nawet jak usłyszymy kiedykolwiek, bo ja ci za dużo dałem swobody, często to słyszę, bo to moja wina, bo ja ci nie powinienem, nie powinnam dać
tyle wolności. Bo powinnam była kontrolować,
Nieprawda, nieprawda. Błąd jest po drugiej stronie. To jest jakby ewidentnie, my nie możemy siebie obciążać, jeżeli daliśmy przestrzeń. To jest podobnie to, co bym mógł doradzić na przykład kobietom. Im bardziej będą pacyfikować mężczyznę, próbując go kontrolować, tym bardziej mogą być pewne, że będzie się włączał syndrom psa spuszczonego z łańcucha. Że czasami danie komuś dużej swobody powoduje taki efekt, że niekoniecznie chcemy korzystać z tych złych aspektów tej tak zwanej wolności. Zresztą powiem szczerze, z męskiego punktu widzenia, wolność jest przereklamowana. Pełnia wolności jest przereklamowana. Tych, którzy by chcieli ten wątek bardziej pogłębić, odsyłam do Barry'ego Schwartza. Barry Schwartz, amerykański psycholog, książka Paradoks Wyboru. W Paradoksie Wyboru jest postawiona teza, że więcej znaczy mniej.
Barry Schwartz, amerykański psycholog, to do czytania. Robert Rutkowski, polski psycholog, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dobranoc. Państwu mówię również dobranoc. Nina Karczmarewicz i do usłyszenia. Blue.